Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Na naszych łączach telefonicznych gość Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, adwokat, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam w ten piękny dzień, który nam wróży wiosnę, oby naszą.
Panie mecenasie, bo pan jest na Helu, to może i tam pogoda wróży wiosnę. U nas na Mazowszu, w Warszawie, raczej tej wiosny nie wróży, raczej wróży powrót zimy, ale może rzeczywiście będzie cieplej kiedyś, w końcu kiedyś przyjdzie prawdziwa wiosna. Panie mecenasie, spotykamy się z dwóch powodów. Pierwszy powód jest trochę medialny. Dzisiaj wiceminister, pani wiceminister Sprawiedliwości Maria Eichardt udzieliła wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita, gdzie następującą tezę wygłosiła. Więzienia są przeludnione. Powodem jest przede wszystkim surowość prawa i polityka poprzedniego rządu, zgodnie z którą we wszystkich przestępstwach należy karać więzieniem. Nad zmianą tych przepisów będzie pracowała odpowiednia komisja. Dopytywana podkreśliła, że w tej chwili jest mniej więcej o 20 tysięcy więźniów za dużo i pani minister powiedziała, na tę kadencję jest zmniejszenie liczby więźniów o 20 tysięcy. Pierwsze uzasadnione zwolnienia już nastąpiły, mówi wiceminister sprawiedliwości pani Maria Eichardt. Panie mecenasie, jako adwokat powinien pan być za tym, żeby wypuszczać ludzi z więzień. Po co mają tam siedzieć? W końcu to zawsze sukces adwokata, kiedy oskarżony nie ląduje za kratami.
No teraz mamy szczególnie dużo okazji do tego typu sukcesów. No myślę, że najpierw w pierwszej kolejności będą zwalniać skazanych więźniów przez sędziów mianowanych w okresie Prawa i Sprawiedliwości. A poza tym mają przecież dobrą kadrę. Pierwszym kryterium powinno być to, jak głosowałeś w ostatnich wyborach, bo wśród skazanych dzisiejsza opozycja 13 grudnia miała pozytywny, lepszy wynik niż wśród ludzi niepozbawionych wolności. No i wreszcie można, traktując to humorystycznie, powiedzieć, że ci, którzy głosowali przeciwko PiS-owi, są już należycie zresocjalizowani i przygotowani do właściwych funkcji społecznych, do popierania w nadchodzących jednych i drugich wyborach jedynie myślących tych, którzy wskazują, ci, którzy ich zwalniają. Precz z PiS-em. No i myślę, że mamy do czynienia tutaj, to tyle humorystycznie, natomiast mamy do czynienia jak zwykle u większości nowo mianowanych ministrów i wiceministrów, już jest kilkudziesięciu, w każdym resorcie się mnożą, bo za tym idą apanaże ogromne i odprawy po paru miesiącach do 100 tysięcy złotych. Wystarczy trochę tylko posiedzieć na tym stołku wiceministerialnym. Ale tutaj myślę, że zważywszy, że jest to prawdopodobnie rodzina mojego kolegi, pana Dubois, bo przedtem takie nazwisko nosiła, myślę, że nawiązuje do tych reform, które przeciwdziałały PRL-owskiemu wymiarowi sprawiedliwości, reform doprowadzonych w latach 90. przez kolegę Moczydłowskiego, działacza opozycji ówczesnej, który zarządzał wtedy więziennictwem, które humanizowały dalece wymiar kary i penitencjarystykę i więzienia. No a że więzienia są pełne, to należy budować nowe dla pisowców zwłaszcza. Poza tym trzeba zrobić miejsce. Przecież wszyscy mieli siedzieć, bo polityka miłości zmierzała do tego, żeby ich należycie resocjalizować. No i mamy tutaj takie rzucanie od ściany do ściany decyzjami Tuskoidów.
Ale to, panie mecenasie, panie sędzio, też jak to rozumieć konkretną liczbę? No pani minister w wywiadzie udziela konkretnej kwoty niemalże. To trochę wygląda w komunizmie, w stalinizmie, tak? To była odpowiednia kwota ludzi do zlikwidowania. Nieważne, czy był winny, niewinny, trzeba było ją zlikwidować. Nie chcę porównywać, bo to oczywiście jest kontrskuteczne i też nieprawdziwe. No ale dlaczego ma być akurat o 20 tysięcy więźniów mniej? I dlaczego tyle jak w 4 lata? To wygląda tak, kwota czteroletnia, 20 tysięcy mniej. O co może chodzić?
No to jest kwestia horyzontalnych kompetencji tych osób, które dzisiaj pełnią te funkcje. One dosyć dowolne i mają stosunek do realnych warunków rzeczywistości, która występuje. A najlepszy dowód, jak od ściany do ściany, tak jak mówię, rzuca, jeżeli chodzi o prawa więźniów, jeżeli chodzi o więźniów politycznych, dwóch, których zatrzymano, naszych posłów walczących o praworządność w sposób prawidłowy poprzednio, co przeszkadza dzisiejszej ekipie, to przecież w ostatniej chwili w ramach humanizacji postanowiono jeszcze ich torturować przed wypuszczeniem, przynajmniej jeżeli chodzi o jednego z nich, przez karmieniem przez nos przymusowym. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby uwolnić swoich przyszłych stronników i włączyć może do jakiegoś ochotniczego chówca pracy, antypisowskich, likwidowania antypisowskich odruchów społecznych czy przeciwdziałania reformom robionym przez PiS jako szkodliwym dla całości życia społecznego. Ja nie mogę traktować tego w kategoriach poważnych. Przepraszam bardzo. Sam doświadczałem walki o prawa więźniów politycznych. Widziałem, jak to realizowane były prawa, a raczej łamane prawa więźniów w okresie PRL-u i okresie stanu wojennego. Natomiast to były drastyczne przypadki, nie o nich chcę mówić w tej chwili. W każdym razie po reformie Moczydłowskiego być może już można jeszcze dalej pójść, tak jak w Danii w 2014 roku wizytowaliśmy się z Zbyszkiem Romaszewskim więziennictwo w Danii w ramach tamtejszego, najbardziej postępowego humanizowania wymiaru kary, gdzie oczywiście były też i pokoje dla spotkań małżonków, żeby mogli pełnić swoje funkcje małżeńskiej intymności. Była to telewizja discretion do uznania, były zdobywanie zawodu. Teraz też to wszystko jest, no oczywiście nie tak dalece. Natomiast szczególnie wtedy pamiętam, może i tutaj trzeba wprowadzić taki, podpowiedzieć pani Eichardt, pani wiceminister, że dla recydywistów, zbrodniarzy seksualnych skazanych na dożywocie można by było zastosować jedną amnestię wtedy, gdyby dobrowolnie poddali się resocjalizacji, ale kastracji chemicznej. Natomiast
no takie pomysły Donald Tusk już kiedyś miał.
Ten świetny pomysł w Danii. Ale im się wcale nie spieszy do tej kastracji, bo w celach nawet ci dożywotnicy zbrodniarze mają również, żeby dalej nie pogłębiać ich frustracji czy jakiejś patologii, możliwość oglądania seksualnych programów. No to tak wyglądało to w Danii jeszcze zanim ci przychodźcy, czy reemigranci, czy jak to tam się nazywa w tej chwili, ci nowe kadry, czy do wojska, czy do pracy, które w tej chwili Zachód ściąga w ramach Unii Europejskiej, to wprowadzili trochę większy zakres ostrożności w zakresie tych reform. Oczywiście więźniów należy resocjalizować i tam, gdzie można, skierowywać warunki wolnościowe. Te wzorce duńskie w dużej mierze są do powtórzenia i myślę, że intencje są dobre, natomiast sposób, w funkcjonowania w ramach dobrych intencji można do orzekadła odnieść, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, a tutaj zamiast piekła jest po prostu chęć pokazania się, że się przebija chociażby te nasze wysiłki z okresu PRL-u dla humanizacji wykonywania kary. No ale to od ściany do ściany.
Pani minister powiedziała też, bez żadnych zmian już teraz możemy wykorzystać dozór elektroniczny dla 4000 osób, które wyjdą z więzień, ale powiedziała też tak: chcę też, by dyrektorzy zakładów karnych nie bali się składać wniosków o przedterminowe zwolnienie. To jest apel Ministerstwa Sprawiedliwości do dyrektorów. Zwalniajcie przed końcem kary. Jeżeli teraz 20 tysięcy kryminalistów wyjdzie na wolność, jeżeli te kary będą coraz krótsze, jak rozumiem, też kodeks karny, zdaniem pani wiceminister Ejhart, wiceminister sprawiedliwości, jest zbyt surowy, to i te wyroki będą niższe, i tak będą wcześniej ludzie wychodzić. Czy jest takie społeczeństwo, gdzie rzeczywiście pobłażliwość dla osób, które łamią prawo, skutkuje dobrą kondycją społeczną, skutkuje poprawą bezpieczeństwa?
Ja wątpię. To zależy wszystko od warunków i kontroli tych warunków po ewentualnym przedterminowym zwolnieniu i tylko kontroli elektronicznej. To bardzo łatwo obejść. To jest zresztą przy tych warunkach, w których jest odbywana kara dzisiaj w polskim systemie penitencjarnym, na pewno minimalne złagodzenie wolnościowe. Oczywiście mamy do czynienia z daleko idącą, zarysowaną pozytywną motywacją tego. Natomiast problem jest jak zwykle w praktycznym później kontrolowaniu każdego z tych wypuszczonych. Tutaj mam wątpliwości, już mówiąc poważnie, czy te dobre intencje nie muszą się spotkać z nowymi formami organizacji nadzoru postpenitencjarnego i penitencjarnego w ramach tych tak zwanych chipów elektronicznych. Znając naturę Polaka, który potrafi każdy przepis w umiejętny sposób obejść, istnieje cały szereg, trudno mi się nad tym rozwodzić, ale cały szereg wybiegów, które pozwalają w trakcie tej kontroli również mieć działalność, która normalnie spotyka się z reakcją prawa penitencjarną. No, najlepszy dowód, że ci zwalniani bardzo często przy przestępstwach seksualnych więźniowie w okresie próby czy w okresie przerwy w wykonywaniu kary z powrotem te przestępstwa popełniają. Moment zwolnienia z więzienia jest jednocześnie moment wykonywania kary przed upływem jej terminu ze względu na przesłanki, które przewiduje prawo. Za każdym razem łączy się jednak z dodatkowym nadzorem nad osobą zwalnianą. Twierdzę, że w Polsce z mojej, przynajmniej mojego rozeznania niepełnego, ja nie mam z resortem w tym zakresie do czynienia sprawiedliwości, że w tym zakresie szwankuje ta kontrola i mamy zwiększone zagrożenie powrotu tych ludzi do przestępstwa, jeżeli nie są otoczeni nie tylko kontrolą, ale i opieką i jeżeli nie ustaje ten proces resocjalizacyjny. I należy zadać pytanie pani minister Ejhart Dubois o to, jak widzi dalszy ciąg i opieki, i kontroli, bo to jest istotne, sposobu funkcjonowania w życiu społecznym osób przed terminem zwalnianych.
Ja tym mówił Łukasz Nandrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, adwokat, działacz opozycji w czasach PRL. To jeszcze na sekundkę dosłownie zmieńmy temat. Jest przyjęta uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale wydaje się, że ta uchwała no, nie będzie skutkować siłowym przejęciem sądu nad prawem w Polsce, sądu konstytucyjnego. Jak pan mecenas na te działania patrzy i czy można powiedzieć, że ten rewolucyjny, niektórzy mówią nawet bolszewicki zapał obecnej koalicji w większości centrolewicowej osłabł, już więcej jakichś dantejskich scen w ataku na wymiar sprawiedliwości nie zobaczymy?
No, myślę, żeby jednak poszli po rozum do głowy. Ten blitzkrieg się nie bardzo udał. To nagłe opanowanie wszystkiego metodami nielegalnymi. Uchwała, jak już wielokrotnie, nie tylko ja, ale wszyscy, którzy traktują spójnie system prawa, uważają za wyraz woli politycznej, która po to, żeby spotkała się z realizacją, musi przybrać formę ustawy pod kontrolą prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego, że będzie to rozpisane na ustawy. Natomiast czy będą respektować zastrzeżenia prezydenta i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili wskazuje ta destrukcja z funkcjonowania źródeł prawa i systemu prawnego? Nie. W związku z tym te twierdzenia, że mamy do czynienia z miękkim zamachem stanu, są usprawiedliwione. Będą starali się robić ustawy, a w międzyczasie wydawać postanowienia zabezpieczające, które tak naprawdę postępowania, tu jest ogromna obawa, bo samo postanowienie zabezpieczające, tu przykład dała w sprawie Turowa Czułe Unia Europejska, te same postanowienia nie podlegają jako takie ocenie ani prezydenta, ani Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym w ramach chociażby takiego fortelu będzie można wyprzedzać ewentualne zastrzeżenia prezydenta i decyzje Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że orzeczenie również zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego puściło się mimo uszu i w ogóle się nie wykonuje, które zakazywało do czasu w sporze kompetencyjnym rozpatrywanym przez Trybunał Konstytucyjny wstrzymać się ministrowi sprawiedliwości z tego typu decyzjami, które miał, jeżeli chodzi o narzucenie pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, wymiany prokuratorów i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie personalne działania i zmiany i odwoływanie i brak finansowania i zajmowanie gabinetów jak w stanie wojennym PRL-owskim Jaruzelskiego, to wszystko jest już w tej chwili łamaniem postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego. To są wszystko ludzie, którzy są podejrzani, stoją pod zarzutami prawdopodobnie na przyszłość przestępstwa, nadużycia jako funkcjonariusze systemu, nadużycia swojej władzy i łamania praworządności i systemu prawa. No to, ale problem jest, kiedy i jak będę odpowiadać za to i czy będę odpowiadać. Na koniec anegdota. Pytał zawsze, jeżeli państwo jeszcze macie chwilę czasu posłuchać, Siła Nowicki, mój przyjaciel i patron, formułował wobec aplikantów zawsze pytanie, jakie przestępstwo można popełnić tylko przez usiłowanie, i to zbrodnie. Zbrodnie najciężej karano, ale jej dokonanie już jest nie tylko nie karane, ale jest tylko nagradzane. Czyli tylko usiłowanie albo czynności przygotowawcze. Cisza zapadała, on mówił. Kto siłą i przemocą usiłuje obalić panujący ustrój w państwie. I z tą anegdotą i z odpowiedzią czekam na reakcje społeczne i na alternatywne funkcje państwa, żeby nie uznawać, żeby nie wchodziło jak nóż w miękkie masło to wszystko, co ta ekipa 13 grudnia robi. Ja pozdrawiam, mówię. Miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, mecenas, adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL. Dziękuję bardzo za rozmowę.